Dobry wieczór Państwu, Dorota Sokołowska. Dzisiaj zapraszamy Państwa na spotkanie z Podlaskim Towarzystwem Laryngektomowanych. Trudne słowo, ale równie duży trud muszą ponieść ci, którzy cierpią po raku krtani. Trzeba nauczyć się mówić na nowo, podnieść psychicznie, odnowić więzi i kontakty ze znajomymi i przyjaciółmi. Po prostu ponownie wejść w role, jakie pełnili przed operacją. To nie jest proste. Jednak w tym wszystkim pomaga Podlaskie Towarzystwo Laryngektomowanych, do którego poznania dzisiaj Państwa będziemy zachęcać. Opowiedzą o wszystkim trzy rozmówczynie.
Magdalena Fabczak, terapeuta mowy, przewodnicząca Podlaskiego Towarzystwa Laryngektomowanych z siedzibą w Białymstoku.
Mariola, jestem pacjentką z towarzyszenia.
Agata Borusiewicz, od ponad 33 lat sympatyk Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych.
Było to tak, 33 lata temu jeden z moich pacjentów opuszczał oddział laryngologii mego szpitala. Pan Stasio był bardzo wzruszony, że jedzie do domu. Żegnałam pacjenta i rodzinę. Mówię, panie Stasiu, zacznie pan inne życie, nowy rozdział w życiu. I wtedy pacjent zaczął się niesamowicie żalić. Mówi, proszę pani, jakie to inne życie? Nie mówię, nie popływam po jeziorze, nie powędkuję, remontu domu nie skończę, nie mogę dźwigać ciężarów, kołysanek wnukom nie pośpiewam. Dotarło do mnie jakby takim bukłaczkiem, bardzo mocno uderzona zostałam tą wypowiedzią, że musi być jakiś mecenas, który będzie sprawował szeroko pojętą kuratelę nad osobami po laryngektomii, po usuniętej krtani. Wtedy rozpłakał się, ponieważ był to lipiec, było bardzo dużo słońca. Te jego łzy w kontraście do słońca stanowiły ogromne wyzwanie. I tak rozrodziła się w mojej głowie myśl właśnie o mecenasie, który by zajmował się szeroko pojętymi problemami osób laryngektomowanych. I to był rok 92. Pamiętam, że pracowałam wtedy w oddziale laryngologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. 7 września zrobiliśmy zebranie, było 19 osób, więc wymagane 16 do założenia stowarzyszenia spełnialiśmy jak najbardziej. I wtedy było to już zebranie założycielskie, wybraliśmy zarząd, sąd koleżeński, komisję rewizyjną. I w ten sposób powstało Podlaskie Towarzystwo Laryngektomowanych i mamy 33 lata.
To jest bardzo długa droga, ale ja jeszcze chciałabym na ten początek, kiedy Państwo zakładaliście to stowarzyszenie, musieliście stawić czoła też zupełnie nowej rzeczywistości, bo przecież to były lata 90.
To, żeśmy się zorganizowali, utworzyli wszelkie władze, to było bardzo szybkie, bo chcieliśmy sobie ogromnie pomóc. Po roku było nas już 167 osób, bardzo dużo. Dużo osób było i jest nadal operowanych, ponad 2000 osób rocznie ma wykonane całkowite usunięcie krtani. Na początku było ciężko, bo musieliśmy zrobić folderki, jakieś ogłoszenie, informacje o nas, rozesłać ją i porozdosić po szpitalach, po poradniach, izbach przyjęć szpitali. Nie było też pieniążków na działalność. No więc zajęliśmy się sponsoringiem, no głównie ja, żeby można było działać. A kiedy tych pieniążków nie było, to wymyślaliśmy razem z moimi znajomymi imprezy charytatywne, które były tak ustawione, że pieniążki z tych imprez przechodziły na nasze konto i mieliśmy świetną zabawę i pieniądze na koncie. Wystarczyło tylko pomyśleć.
33 lata temu pani ile miała lat?
7.
Pamięta pani jeszcze ten moment, w którym mama zaczęła pracować trochę więcej?
Więcej to tego nie odczułam. Widziałam, że robi coś, co sprawia jej bardzo dużą przyjemność i że jest to jej pasją. W naszym domu było zawsze bardzo dużo ludzi, mamy, przyjaciół ze stowarzyszenia. Zawsze mi się to kojarzyło z czymś bardzo miłym, bardzo przyjemnym, bo każda z tych osób miała swoją historię. Bardzo chętnie też ludzie dzielili się tym, co się u nich w życiu wydarzyło, pomimo to, iż wtedy miałam 7-8 później więcej lat, ale dla mnie, jako dziecka, była to ogromna przygoda, bardzo przyjemna i bardzo fajna. Mama organizowała turnusy rehabilitacyjne. Na część z nich miałam możliwość wybrać się razem z mamą i razem przeżywać te fajne momenty. Mam też jedno takie swoje wspomnienie, ponieważ podczas jednego z turnusów nauczyłam się tańczyć. Dla mnie, jako dla dziecka, było to niesamowitą przygodą. Moja mama robiła coś absolutnie nietuzinkowego, czego nie robił nikt, żaden z rodziców moich kolegów, koleżanek ze szkoły nie zajmował się taką działalnością, a wszyscy ludzie, których miałam okazję poznać, którzy byli i są członkami stowarzyszenia, myślę, że bardzo mnie ubogacili. Nadal niesamowita przygoda w moim życiu.
Bo teraz panie pracujecie razem.
Współpracujemy ściśle podczas pisania książek. Jest to teraz druga pozycja, którą wspólnie napisałyśmy i tutaj ta współpraca idzie nam bardzo dobrze, bardzo płynnie. Mamy plany na kolejne dwie książki, które myślę, że też są dodatkowo przygodą w naszym życiu.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.
Pani z zawodu jest właśnie osobą, która pomaga wrócić do życia po tym usunięciu krtani.
Tak, jest to moją pasją zawodową. Jest też zgodny z moim wykształceniem. Rzadka specjalność. Natomiast to, o czym mówimy, jest to moja działalność charytatywna, społeczna. Od 33 lat nikt mi nie kazał tego robić i nie każe nadal. Robię to sama, dlatego że kocham moich pacjentów po usuniętej krtani i wiem, że są to osoby, które potrzebują pomocy. A skoro zajmowałam się i zajmuję nimi profesjonalnie, zawodowo, więc łączyć to z turnusami rehabilitacyjnymi, z akcjami profilaktyki raka krtani, plakatami, folderami, licznymi opowieściami właśnie w mediach, szczególnie białostockich, ale nie tylko. To był tylko taki uroczy, cudowny dodatek, z którym radziliśmy sobie w miarę dobrze.
Ci pacjenci pojawiają się jeszcze przed usunięciem krtani, czy już po?
Przez 20 lat, pierwsza połowa mojej pracy w oddziale laryngologii, wtedy miałam dostęp do pacjenta jeszcze przed operacją. I mogłam ustawić rodzinę pacjenta w tym pozytywnym słowa znaczeniu i jego samego do nauki mowy, do terapii. Natomiast już od wielu lat pracuję w oddziale udarowym i neurologicznym. Nie mam szpitalnego kontaktu z takimi osobami. Natomiast stowarzyszenie jest znane od 33 lat i lekarze laryngolodzy lub inni kierują po prostu takich pacjentów, takie osoby do stowarzyszenia i stąd przychodzą do nas, jesteśmy razem i działamy razem.
My spotykamy się tutaj właśnie w poszerzonym gronie, ponieważ jest pani pacjentka.
Tak, tak. Mariola jest moją pacjentką. Mariolu, od ilu już lat?
10.
Jest moją pacjentką od 10 lat. Jest też właśnie po laryngektomii i nauczyła się pięknie mówić. Jeździ ze mną na turnusy rehabilitacyjne, uczestniczy w różnych przedsięwzięciach stowarzyszenia, ale może sama zechce o tym powiedzieć.
Ten pierwszy moment, kiedy pojawiła się choroba, co się czuje?
Okropny strach, niepokój. Ja w ogóle najpierw miałam operację tarczycy. Miałam bardzo duże powikłania. Po 20 latach dowiedziałam, że mam nowotwór krtani. Bardzo to przeżyłam, ale miałam bardzo duże oparcie w cieczach i w swojej rodzinie cały czas podtrzymywali mnie na duchu, mówili, nie dawaj się, ty jesteś silna. Po usunięciu krtani nie mówiłam, byłam załamana. Przyjeżdżali do mnie dzieci do szpitala i mnie trzymali za rękę. Mamuszka, jesteś dzielna. Później miałam premię, miałam na prześwietlanie, przeszłam 30 naświetlań i 4 premie. Dostałam kontakt ze szpitala do pani Magdy. Jak tam się dostałam, zaczęłam co tydzień dojeżdżać do Białego Stoku.
Dodajmy, że pani jest z Zambrowa.
Tak, zaczęłam dojeżdżać co tydzień na naukę mowy i tam nauczyłam się mówić.
Trochę męczy ta mowa?
Czasami utrzymuję kontakt. Jeździmy po turnusach, jeździmy na wykłady, promulujemy książki. Tak, że w tej chwili czuję się dobrze. Jestem zachwycona, że mówię.
To nie jest takie proste, prawda, nauczyć się po usunięciu krtani mówić.
Tak, to nie jest proste, tak jak Mariola mówiła. Jest to na tyle trudne, co piękne, bo uczę moich przyjaciół mówić przełykiem, a jak wiadomo, służy on do czegoś zupełnie innego, przesuwania pokarmów i płynów. I dla mnie jest to zupełnie genialna rzecz, jedyna w organizmie, jaka występuje, że organ, który pełni nadal swoją funkcję, czyli nadal połykam i piję, jem, a jednocześnie wtedy, kiedy tego nie robię, mówię. Nie ma żadnego takiego innego organu, który by pełnił dwie funkcje równocześnie. Dla mnie to jest fizjologicznie, anatomicznie cudowna rzecz. Ale też chcę powiedzieć, że tworzenie głosu w przełyku nie jest takie łatwe. My pracujemy tą moją metodą, którą utworzyłam wiele, wiele lat temu, która polega na ćwiczeniu odpowiedni mięśni przełyku, to co pacjent może sobie sam zapewnić. I tworzymy głos przy pomocy logatomów. To jest cała taka metoda, technika, którą kiedyś opisałam, która daje na tyle dobre efekty, że wystarczą 3 miesiące, aby powstał, głos powstaje bardzo szybko, ale żeby mowa była już całkowicie ukształtowana. Natomiast tak przeciętnie to pracuje się z pacjentem 8-9 miesięcy do roku. Bywa, że dłużej, bywa, że krócej. My staramy się robić to jak najszybciej.
W przypadku pani Marioli, kiedy jesteśmy w stanie zrozumieć, to jest rodzaj samozaparcia, ćwiczenia?
Tak, bardzo chciałam nauczyć się mówić. Powiedziałam, mam dla kogo żyć. Ja bez mowy to do niczego się nie nadaje. Moja córka po roku czasu, no i ona mi przyjmowała, to ja już jej udzielałam głośne błogosławieństwa.
Mariola jest na pewno osobą wyjątkową, nie tylko z tego powodu, że mówi, ale też jest osobą bardzo pracującą, żadnej pracy się nie boi, wychowuje wnuków, wspiera całą rodzinę i wspiera nasze stowarzyszenie. Mam pacjentów, którzy śpiewają przełykiem. Mam też osoby, które grają na harmonijce ustnej. Mariola jest osobą wyjątkową z tego powodu, że, wybacz kochanie, ale jest osobą taką nie do zdarcia, psychicznie, osobowościowo, pomocowo. Ona ma w sobie tyle siły i tyle zaparcia, korzystają z tego wszyscy w jej rodzinie i my też.
Ale też jest wyjątkowym przykładem, że to prowadzi do celu po prostu.
O tak, tak. No Mariolka przyjeżdżała do mnie, owszem, pokazywałam, ćwiczyłyśmy, ale bardzo dużo sama ćwiczyła w domu i to jest w ogromnej części jej zasługa, jej praca.
Jak z dystansu patrzy się na tego rodzaju wytrwałość i pracę?
Myślę, że jest godna podziwu. Taki zapał, takie staranie o komfort życia, o to, żeby wrócić do pełnej sprawności, do tego, żeby mówić, do tego, żeby móc bez problemu się komunikować. Mało kto ma w sobie taką wytrwałość i taką determinację.
Trzeci sektor.
Macie Państwo też honorowych członków. Kto to taki?
To są profesorowie, laryngolodzy. Profesor Chodynicki jest już na emeryturze. Ale kiedy zawiązywałam to stowarzyszenie, przyjęli naszą prośbę o honorowy patronat i te osoby nadal widnieją jako honorowi członkowie naszego stowarzyszenia. Był jeszcze kiedyś mój ordynator, także do tego grona zaliczał się dr Maciej Filipowski, tylko że po prostu już go nie ma. Ale on bardzo sprzyjał. Ja mogłam dzięki niemu wyjść nawet czasami do sponsorów, żeby pójść i poprosić o pieniążki, bo tym się zajmowałam, sponsoringiem też. Doktor Filipowski był bardzo osobą działającą na naszą korzyść, uznającą, bardzo mu się podobało to, co robiliśmy. Wręcz powiedziałabym, że chwalił się na zjazdach laryngologicznych czy foniatycznych tym, że mówił, a wiesz, ona to uczy ich mówić, ja mam opiekę poszpitalną zapewnioną, wiesz, to jest ważne. Przeze mnie rozpowszechniane zdanie, kiedy mówił, że usuwając człowiekowi krtań uratowałem mu życie, ale stałem się sprawcą jego kalectwa. To prawda, bo nowa krtań na mnie wyrośnie. A rozmawiać z innymi ludźmi trzeba, żyć trzeba, powrócić do starych, pełnionych przez siebie ról społecznych trzeba. Ja chcę jeszcze dodać, że mamy dobry kontakt i współpracujemy, zapraszając się na różne imprezy, a to jubileuszowe, a to jakieś inne promocje książek, ze stowarzyszeniami z rakiem w tle w Białymstoku, typu Amazonki, typu chorzy na nowotwór jelita grubego. Jest tych stowarzyszeń 5, wzajemnie wymieniamy się zaproszeniami jubileuszowymi, związanymi z jakimiś uroczystościami, więc wspieramy się wzajemnie, myślę też przynajmniej emocjonalnie, mentalnie, uznaniowo. Ja bardzo cenię działalność Amazonek Białostockich. Myślę, że jest to uczucie odwzajemnione.
Zaczynała Pani 33 lata temu jako liderka. 3 dekady to jest szmat czasu.
Tak, to jest szmat czasu. Przez te lata udało mi się zgromadzić sporo osób z zewnątrz. Na turnusy nasze jeździła rehabilitantka. Była też osoba psycholog. Natomiast wiele razy w pozostałych turnusach tę rolę pełniłam ja. Udawało się też pozyskać osoby inne. Czy to było trudne? Było trudne, bo trzeba było zbudować cały warsztat rehabilitacyjny z zakresu psychologa i fizjoterapii. Trzeba było to opracować i do dziś korzystamy z tego.
Czy macie Państwo odpowiedniki również w innych miastach Polski?
Są takie stowarzyszenia gdzie indziej. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Laryngektomowanych z siedzibą w tej chwili w Zabrzu. Było dużo stowarzyszeń rejonowych, które się wyłączyły z tego stowarzyszenia, albowiem doszły chyba do wniosku, że lepsze są te małe ojczyzny, łatwiej się dba o małą ojczyznę niż wielką. I w tej chwili tych stowarzyszeń podległych Ogólnopolskiemu jest raptem chyba 4 czy 5, a było 16. Większość odchodziło od tego stowarzyszenia, działają samodzielnie. Jest stowarzyszenie w Warszawie, w Poznaniu, w Białymstoku, w Lublinie.
Państwo musicie się też utrzymywać. Czy ten 1,5% odpis od podatku to jest wsparcie?
To jest olbrzymie wsparcie. Muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo duże, silne i bardzo o to prosimy. Kiedy był jubileusz naszego na przykład 25-lecia, teraz niedawno 30-lecia, bez wsparcia 1,5% odprowadzanych pieniążków, które oddajemy i tak fiskusowi, a można oddać nam, byłoby bardzo, bardzo trudno, bo musimy mieć jakąś minimalną ilość pieniążków, aby cokolwiek robić. To jest bardzo nam potrzebne, bardzo, bardzo o to prosimy.
Był to czas i nadal jest pełen wyzwań, jak te środki pozyskać. Bardzo się cieszymy z tej możliwości odpisania 1,5% podatku. Dla stowarzyszenia jest to ogromne, ogromne wsparcie, bo tak jak sama pani wspomniała, jest to działalność pro publico bono, więc my jako stowarzyszenie nie zarabiamy, więc wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem stowarzyszenia właśnie są pokrywane z tego 1,5% podatku. Więc dla nas jest to, nie mogę powiedzieć być albo nie być, ale jest to dla nas ogromne, ogromne wsparcie.
Kiedy pani obserwuje właśnie działalność takich osób, które oddają swój wolny czas, swoje umiejętności, swoje powołanie również, co się myśli?
Ja na przykład jestem bardzo pod wielkim wrażeniem, bo korzystam z różnych trudnościów rehabilitacyjnych. Byłam zaproszona na jubileusz 30-lecia, który prowadziłam właśnie razem z panią Agatą. Także to wsparcie dla nas jest bardzo duże. To 1,5%.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.
Pani Mariola jest wyjątkową i nie do zdarcia, ale podejrzewam, że wiele osób po prostu rezygnuje albo poddaje się.
Myślę, że przy współpracy z moją mamą jest bardzo trudno się poddać. Ta motywacja, nawet kiedy jej nie ma i nadzieja, kiedy już słabnie, ona w bardzo fajny sposób potrafi ją podnieść i dodać człowiekowi siły, tak aby dalej miał chęć i wolę się starać. Nie ma takich sytuacji, takich przypadków, a jeśli są, to jest ich naprawdę mikro, w skali osób, z którymi mama współpracowała, żeby głosu nie udało się uzyskać albo osoba by zrezygnowała z dalszej rehabilitacji. Nie było takich sytuacji, przynajmniej ja ich nie pamiętam, więc myślę, że to potwierdza moją tezę, że jej działanie, które motywuje i pokazuje w tak bardzo krótkim czasie efekty, na które wszyscy czekają. Pierwszy głos, pierwsze słowa, ta pierwsza możliwość porozumienia się z bliskimi, z wnukami, czytanie bajek. Myślę, że to jest bezcenne.
Co się czuje, kiedy pracując z pacjentem widzi się pierwszy efekt?
Przytoczę słowa Leonarda Kraszewskiego, jednej z osób, która ze mną współtworzyła stowarzyszenie. Ja je zakładałam, ale przy wsparciu. Lonka niestety już nie ma między nami, ale pamiętam, że w wielu wywiadach mówił w ten sposób, że kiedy powiedziałem kaczka, to takie nasze sztandarowe słowo, bo złożone z łatwych głosek, ze zwartych głosek. Kiedy powiedziałem kaczka, to Magda podskoczyła do sufitu, a on też bardzo, bardzo się ucieszył. Powiem szczerze, no ja jestem typową humanistką, jestem terapeutą mowy. Dla mnie mowa jest sposobem komunikowania się, jest sposobem też napełnienia różnych ról społecznych, prawda? Ja bardzo poza tym lubię bawić się swoim głosem też, lubię korzystać z niego, lubię mówić. Dla mnie mowa i odzyskiwanie jej jest dla mnie no, priorytetem zawodowym.
Pamięta pani swoje pierwsze słowo?
Teczka, powiedziałam te słowa, no to pani Magda była bardzo dumna. Zaczęłam w domu dużo sama czytać na głos, dużo ćwiczyć, bo przecież mój do szkoły, to ja byłam sama i w tym czasie bardzo dużo sama pracowałam, bo wiedziałam, że jak chcesz osiągnąć jakiś cel w życiu, to musisz do niego dążyć, aż go osiągniesz. I ja tak robiłam.
Zadzwoniłam do Mariolki, mówię: Mariola, jest okazja, żeby porozmawiać na nasz temat, zaistnieć w Radiu Białystok. Dlaczego o tym mówię? Ważniejsze od tworzenia głosu i mowy jest budowanie relacji pomiędzy nami. Myślę, że ten kredyt zaufania, jaki staram się pozyskać u każdego z pacjentów, polega na takim dużym zbliżeniu do kogoś, aby uzyskać to zaufanie, aby mogła wyczyniać coś, co się nazywa rehabilitacją głosu i mowy. No my z Mariolą nazywamy się siostrami, tak? Tego samego dnia obchodzimy ja urodziny, a Mariola imieniny 3 maja, więc też jest coś, co nas łączy. Mam wspomnień mnóstwo. Kilkoro z tej dużej puli osób było moimi przyjaciółmi, bo to na tym polega, na relacji człowiek-człowiek. Dopiero potem, kiedy jestem z człowiekiem dogadana, mogę robić cokolwiek innego, czyli jakby to takie psychologizowanie, budowanie tej relacji, a do tego fachowość, merytoryczność, to dopiero daje pełen sukces. W ten sposób, może nieco zawalowany, dążę do tego, żeby powiedzieć, że Nadzieja, książka, którą ostatnio pisałyśmy razem z córką, którą daje się każdemu człowiekowi po laryngektomii, nadzieja przegadana, przemyślana, nieoszukana, nie taka, będzie dobrze, nie przejmuj się, zaostał, będzie dobrze. Nie, poklepywanie po ramieniu może jest dobrze po kumplowsku, pomiędzy chłopakami, dziewczynami, ale tak, kiedy jest się człowiekiem dorosłym i przeszło się przez takie doświadczenie, jak nowotwór krtani w tym wypadku, trzeba mówić o prawdziwej nadziei, szczerej, takiej, która nie oszukuje i która się weryfikuje, która się sprawdza. Nigdy nie powiedziałam mojemu pacjentowi, że będzie pan mówił na pewno. Mówiłam, że tak, znam techniki, znam metody, nauczę pana, będziemy to ćwiczyć. Bo zdarzają się czasami osoby, które mają tak rozległe pole operacyjne, tak dużo usunięte, aż po migdałki, aż po korzeń języka. Zdarzają się osoby, które po lampach, po radioterapii powypadały im zęby i anatomicznie i fizjologicznie po zabiegu było trudno utworzyć im głos. Bywają takie osoby, rzadko, ale bywają. Więc w takich sytuacjach trzeba być szczególnie przyjacielem. Może to zabrzmi zarozumiale, ale czuję się spełniona zawodowo i społecznie.
Opowiadali Magdalena Fabczak, przewodnicząca towarzystwa oraz terapeutka mowy, która na co dzień jest pasjonatką działań na rzecz raka krtani. A jej pacjenci, jak usłyszeliśmy dzisiaj w audycji, pięknie mówią przełykiem. Nauczyła mówić tak ponad 5000 osób. Mówiła również pani Mariola oraz Agata Borusiewicz. Za uwagę dziś dziękuję Dorota Sokołowska.